Dzisiaj chciałbym, żebyśmy się uczyli od... Właściwie źle powiedziałem. Dzisiaj będziemy się uczyć od mamy człowieka, który napisał fragment, którym zacząłem dzisiejsze nabożeństwo. Ciekawe, czy ktoś wie, o kim mowa. Ta kobieta była żoną Zebedeusza, podpowiadam. Wiemy już, kogo była mamą, wiemy, kogo była żoną. Była mamą Jana i Jakuba, czyli była mamą synów Zebedeusza. Chciałbym, żebyśmy przeczytali fragment z 20 rozdziału Ewangelii Mateusza. 20 rozdział Ewangelii Mateusza, od 20 wersetu przeczytamy do 23. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział, od 20 wersetu. Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi, złożyła mu pokłon i poprosiła go o coś. A on jej rzekł: czego chcesz? Rzecze mu: powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli jeden po prawicy, a drugi po lewicy twojej w królestwie twoim. A Jezus odpowiadając rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja pić będę? Mówią mu: możemy. Mówi im: kielich mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy nie moja to rzecz, lecz Ojca mego, który da to tym, którym zostało przez Niego przygotowane. Najpierw krótki, właściwie trochę długawy kontekst. Historia ta opisana jest w dwóch Ewangeliach. Jest zapisana w Ewangelii Mateusza, którą czytaliśmy, jest też zapisana w Ewangelii Marka. Ciekawostka polega na tym, że Ewangelie synoptyczne, czyli wszystkie trzy pozostałe prócz Mateusza, minimalizują tą historię. Marek opisuje tą historię, ale już nie wspomina o matce, tylko mówi, że to synowie Zebedeusza rozmawiali z Jezusem. Natomiast pozostałe dwie Ewangelie, czyli Łukasza i Jana, notabene tego Jana, o którym jest ta historia, o tej historii nie wspominają. No ale na szczęście Mateusz wiernie przedstawił nam tą historię i na niej będziemy budować. Jest to okres, ta historia wydarza się w okresie, w którym Chrystus zbliża już się do Jerozolimy. Już jest moment, w którym zaczyna z uczniami mówić otwarcie. To już są ostatnie tygodnie, ostatnie momenty. Już nie ma czasu na opowiadanie w przypowieściach, na owijanie, żeby ładniej to zrozumieli ludzie. Teraz już Chrystus mówi wprost. Już są ostatnie momenty. Też jest to ostatni moment, czy ostatnie momenty, żeby swoim uczniom ostatecznie mówić, co się będzie działo, żeby ich przygotować na ten moment, bo już idą do Jerozolimy. Niedługo ostatnia wieczerza, którą notabene Jan przygotowuje razem z Piotrem. Później ogród Getsemane, wydanie Chrystusa, śmierć na krzyżu. Wszystkie te wydarzenia, wniebowstąpienie, wszystko to jest przed i Chrystus zaczyna im mówić już wprost. Mówi to już w 17 wersecie, tuż przed tą historią, o której czytamy. A Jezus, mając zamiar pójść do Jerozolimy, wziął 12 na osobność i w drodze rzekł im: oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom oraz uczonym w piśmie i skażą go na śmierć. I wydadzą go poganom na pośmiewisko i na ubiczowanie i na ukrzyżowanie, a dnia trzeciego zostanie wzbudzony z martwych. No bardziej wprost już nie można. Chrystus uczy 12 apostołów. Jest napisane, że wziął swoich uczniów i im to powiedział. Natomiast z kontekstu widzimy, że pojawia się tam matka dwóch z tych uczniów. To oznacza, że prócz tego, że szli za nim uczniowie jego, w towarzystwie szli ich przyjaciele, ich rodziny. Większa grupa ludzi szła za Jezusem w tych ostatnich chwilach. Między innymi była tam właśnie owa mama. Mija już 3 lata, od kiedy Chrystus chodzi po ziemi, to już jest końcówka. Uczniowie mieli 3 lata na powolne, dokładne przygotowywanie się praktycznie dzień w dzień z Chrystusem. Chrystus czyni ich uczniami swoimi. Zaczyna od powołania, później łagodniej mówi w przypowieściach, potwierdza swoją naukę w cudami, uzdrowieniami, które ci uczniowie widzieli. 3 lata intensywnego uczenia się, 3 lata słuchania Chrystusa, 3 lata oglądania cudów. Chrystus, mam wrażenie, myśli, że to już pora na ostatnie twarde słowa do nich, żeby wiedzieli, co będzie dalej. Mamy tam też tych owych synów Zebedeusza, Jana i Jakuba. Pochodzą z normalnej rodziny. Ojciec prowadzi biznes, zatrudnia pracowników, ma firmę rybacką nad jeziorem. Prócz tego, że zatrudnia pracowników, także i zatrudnia swoich synów, których uczy rzemiosła, praktykowane, naturalne w tamtych czasach w Izraelu. Zresztą notabene praktyka bardzo dobra i dzisiaj, którą warto stosować, by uczyć swoich synów rzemiosła. Ojciec rybak, to jest firma rybacka. Synowie też rybacy. Powołani jako jedni z pierwszych. Najpierw Jezus powołał 2 innych braci. Kogo? Pamiętamy? Piotra, jego brata. Później powołał w drugiej kolejności zaraz Jana i Jakuba, czyli synów rybaka Zebedeusza. Jan i Jakub byli w trójce najbliższych Chrystusowi. Trzecim był Piotr. Chyba był pierwszym wśród tej trójki, ale było ich 3 najbliższych. Ta trójka była przez Chrystusa zapraszana i brana do najważniejszych wydarzeń. Widzieli największe cuda. Byli w ogrodzie Getsemane. Widzieli przemienienie Chrystusa na górze. Tak jak wspomniałem, to Jana i Piotra wybiera Jezus i mówi, czy zaraz wybierze po tej historii, i mówi: idźcie, wy mi przygotujcie komnatę na ostatnią wieczerzę. A więc synowie Zebedeusza są jednymi z najbardziej zaufanych wśród uczniów Jezusa. Mamy tam też w tej historii kobietę. To, że ta kobieta jest bezimienna, w sensie w tej historii, jest to dosyć naturalne. Jednak autorzy tamtych czasów, autorzy biblijni, często chorowali na bezimienność kobiet, tak bym to nazwał. Była Samarytanka, nie wiadomo jak miała na imię. Była Kananejka, której córkę uzdrowił Chrystus, też jakoś nie wiadomo jak ma na imię. No taka częsta przypadłość. Stąd też nie dziwi fakt, że mama synów Zebedeusza też imienia w tej historii nie posiada. Tradycja, jak gdzieś czytałem, nadaje imię uciekło mi to słowo. Przypomnę sobie, to wam powiem, bo nie mam tego zapisane. Natomiast nie jest ostatecznie potwierdzone, czy to imię rzeczywiście takie było, jak zaraz to, które sobie przypomnę. To, że jednak kobieta nie jest wymieniona z imienia, ten fakt nie dziwi. Natomiast dziwi fakt, że ta pani, ta kobieta nie jest wymieniona jako żona Zebedeusza. Tak? Można było, to jest naturalne, no w pierwszej kolejności przecież była żoną Zebedeusza, a nie matką synów Zebedeusza. A jednak w tej historii nie jest napisane, iż przychodzi do Jezusa żona Zebedeusza i chce z nim porozmawiać. Jest napisane, że przychodzi matka synów Zebedeusza. To dlatego, że synowie, ci, o których mowa, czyli Jan i Jakub, przez ostatnie 3 lata stali się dosyć znanymi osobistościami w tamtym środowisku. No tak jak wspomniałem, byli przy najwyższych cudach. Jakby rozniosła się wieść i są wśród tego mistrza, czyli Jezusa, są mu najbliżsi, są najważniejsi. Stąd też jest podkreślenie niejako w tej historii jakby ważności synów jako tych ważniejszych, że przyda się bardziej autorytet synów niż autorytet ojca, który jest po prostu zwykłym rybakiem i ma firemkę gdzieś tam nad jeziorem. Stąd jest mowa cały czas o mamie synów Zebedeusza. Nie wiemy, kiedy mama synów Zebedeusza dołączyła do orszaku. Może to było od samego początku, kiedy Chrystus ich powołał i oni wyruszyli. Mama po kilku dniach zobaczyła, że chłopaki nie wracają, zaniepokoiła się. No, jako że Izrael wielki nie jest, wyruszyła, dowiedziała się pewnie z różnych historii, gdzie właśnie w tej chwili dzieją się cuda i gdzie ten mistrz zwany Jezusem z jego uczniami jest. I po prostu dołączyła do swoich synów, chcąc im pomagać. Pojawia się w Biblii właśnie w tym momencie, ale później jeszcze widzimy ją, czy tak słyszymy, czytamy o niej na kartach Biblii, czytamy, iż była znowu w końcowych, najważniejszych momentach życia Chrystusa. Była przy krzyżu jako jedna z kobiet, która opłakiwała i widziała śmierć Chrystusa. Była też przy grobie jako jedna z tych, która tam usługiwała. A więc widać, że towarzyszyła przynajmniej w dalszej części, czy przynajmniej od jakiegoś momentu swoim synom. No i tu właściwie jest pytanie, czy bardziej swoim synom, czy Jezusowi. Śmiem podejrzewać, że w pierwszym okresie, przynajmniej do momentu tej rozmowy, ona towarzyszyła swoim synom, a nie Jezusowi. Tak? Jakby szła za Jezusem, ale był to jakby wtórny efekt tego, iż starała się dbać o swoich synów. Jak dbać, no to czytamy na kartach w tej historii. Co się wydarza w tej historii? Matka synów Zebedeusza przychodzi do Jezusa razem z synami. Mogę sobie wyobrazić taką trochę przedziwną konstelację, iż nagle po lewej Jan albo po prawej, bo nie wiadomo, który gdzie stał, ale pewnie mama na środku, tuż trochę z tyłu, dwóch takich rosłych chłopów. I mama mówi, no Panie Jezu, chcę z Tobą porozmawiać trochę, no o co chodzi? No mam sprawę w sprawie tych moich dwóch chłopaków, którzy za Tobą idą przez już kilka lat. Tutaj coś zaczyna się dziać, zaraz o tym się dowiemy co, ale słyszę, że zaczynasz rozdawać urzędy, mówisz o tronach, no więc no szybko przybiegłam, bo może byś nie zapomniał o moich chłopakach po prostu, tak? I kto pierwszy, ten lepszy. Występuję w ich imieniu. Chłopaki w ogóle się nie odzywają. To ona z nimi rozmawia. To ona rozmawia z Chrystusem w ich imieniu. A właściwie też pewnie trochę w imieniu swoim, jako matki, która troszczy się o swoich synów. Na pewno jest odważna, to jest w ogóle bezdyskusyjne. Oprócz tego, że okazuje ogromną miłość i troskę o swoich synów, jest odważna, że ma odwagę do Chrystusa iść i wnosić aż takie sprawy, tak ważne. Jak drażliwe, że tak powiem, no to przeczytamy za chwilę w kolejnych wersetach po tych, które czytaliśmy do tej pory. Szanuje władzę Chrystusa i szanuje jego autorytet. Poznajemy to po tym, iż w początkowych jakby tekście widzimy, że kłania się Chrystusowi. Wie, że on tu jest najważniejszy, wie, że od niego wszystko zależy. Prośba jej jest no, właściwie prosta i oczywista. Czy mógłbyś wyróżnić moich synów w swojej hierarchii? Czy mógłbyś o nich pamiętać w jej rozumieniu o królestwie, o którym Chrystus mówi? Chrystus tu wcześniej, jak zauważamy w tekście w 19 rozdziale i w 20, zaczyna mówić już o apostołach, którzy będą w królestwie odgrywać ważną rolę. Mama, nie za bardzo rozumiejąca, o jakim królestwie mowa, interpretuje to w sposób oczywisty i ziemski, myśląc, że no to, no właśnie, no to teraz dobrze, bo wiemy, po co chłopaki 3 lata chodzili, nie? To jest teraz moment odcinania kuponów. Nie rozumie, iż Chrystus mówi o królestwie duchowym. Jest o tym mowa w 28 wersecie 19 rozdziału tejże Ewangelii. A Jezus rzekł im, zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. Jest to powiedziane tuż przed tym, kiedy matka synów Zebedeusza do Chrystusa przychodzi. Stąd mocno prawdopodobne, że ona słyszała właśnie to stwierdzenie. A więc stwierdziła, no to szybko trzeba zacząć załatwiać sprawy. Faktem też jest to, o czym tutaj mówimy, że ta pani nie rozumie nauczania Chrystusa. Że jej motywacje dotychczasowe chodzenia za Chrystusem były takie, żeby dbać o synów. I z jednej strony takiej jakby teologicznej jest to no, naganne, no, powinna iść za Chrystusem ze względu na Chrystusa. Natomiast z drugiej strony z takiej matczynej, no to jest dosyć oczywiste i mocno usprawiedliwione. Każda mama dba o swoich synów. Każdy rodzic dba o swoich synów. Niedawno w jednej z firm, gdzie jakby zlecono mi pracę jako konsultanta, z jednym z pracowników z wysokiego szczebla kadry menedżerskiej słyszałem taką historię, iż w sklepie spożywczym niedaleko tego zakładu tenże menadżer w garniturze no wyskoczył na chwilę, bo to jak każdy śmiertelnik potrzebuje jeść, więc wyskoczył po kilka jogurtów, jakąś kiełbasę i bułkę. I nagle podszedł do niego człowiek. To takie właściwie rzecz się dzieje w takim małym miasteczku. I wszyscy w tym miasteczku tego menadżera znają, że od niego dużo zależy. I podszedł do niego taki starszy człowiek, ubrany w garniturze, w krawacie. Zaczepił go i powiedział, że on wie, że jego synowie u niego pracują. I on by prosił, czy mógłby, żeby ci synowie awansowali, żeby go ich nie wyrzucić z pracy. I że jeżeli, jeżeli coś źle pracują, to żeby mu powiedzieć, bo przynoszą mu wstyd jemu i całej rodzinie. No i tak wtedy sobie z tym menadżerem rozmawiałem, mówię, no jakiś kosmos, że takie rzeczy się nie dzieją, prawda? I kiedy przygotowywałem to kazanie, nagle widzę, że to jest dokładnie ten sam mechanizm. Nie? Rodzice dbają o swoje dzieci. I jaką odwagę musiał mieć ten pan starszy, który do takiego, no, według niego szczawika, młodego chłopaka w garnierze, jak się to mówi, idzie i go o coś grzecznie prosi. Mówi, że coś zrobią źle, to powiedz, bo przynoszą mi wstyd, nie? Ale zadbaj o nich. To też nie było dla niego łatwe, dla żadnego z nas by to nie było łatwe, iść i prosić się nieznanego człowieka, zaczepiać go w sklepie. A jednak taki mechanizm ma miejsce. Dlatego zachęcam, żeby tej pani, mamy, nie, od razu nie skreślać w swoich osądach. Kolejna ciekawa obserwacja z tego tekstu jest taka, że mama ta nie wyróżnia swoich synów. Zauważcie, jak czytamy w Biblii, nie ma mowy, mówi Jakuba daj po prawej, Jana daj po lewej. Nie? Tak się z chłopakami umówiłam. Nie podaje takiego wyróżnika. Po prostu mówi, jak uważasz, ważne, żeby jeden siedział po lewej, a żeby drugi siedział po prawej. Pomimo tego, że jak czytamy na kartach Biblii, jednak Jan był, jak to powiedzieć, był bliżej niektórych wydarzeń, które się działy z Chrystusem. Chrystus jednak częściej go angażował do niektórych rzeczy niż Jakuba. I tu otworzę nawias. Imię tej pani przypomniało mi się, to jest Salomea. Zamykam nawias. Pani ta widzi, iż synowie chodzą 3 lata. Chodzą 3 lata i nie za dużo się wydarza, stąd też jej motywacja, jak już wspomniałem wcześniej, jest taka, żeby dosyć szybciutko zacząć działać. Jezus w odpowiedzi na jej prośbę, by tutaj chłopaków ustawić po lewej i po prawej, mówi, ty nie wiesz, o co prosisz. Oczywiście wypowiada się w liczbie mnogiej, bo chłopaki to słuchają, w związku z tym też pewnie patrzy na nich i myśli sobie, no chłopaki, mówiłem do was już tak wprost, nie? Tu, come on, o co ta rozmowa, nie? Jakby wasza mama prosi mnie o rzeczy, których jakby komunikuję, i ona nic z tego nie rozumie, co ja do was przez ten czas mówiłem, i z tego wynika, że chyba wy nic z tego nie rozumiecie, skoro wy chcecie teraz, nie, jakby zauważacie, że jest podział, nie, że jest moment odcinania kuponów i trzeba się załapać na tron po lewej albo po prawej. Jezus mówi, nie wiecie, o co prosicie. Te urzędy i tron, to jest mowa o innym królestwie. Mówi, kto inny będzie je obsadzał, nie ja. Natomiast pyta się ich, czy chcecie znosić te cierpienia i wyrzeczenia dla imienia mego? Czy chcecie w pełni wypić mój kielich swojego przeznaczenia? Kiedy mówi o kielichu, to o tym myśli. Czy jesteście na to gotowi? Wcześniej mówił o krzyżu. Czy jesteście gotowi wziąć swój krzyż, iść i mnie naśladować? Oni odpowiadają tak i to jest dobry sygnał w tej historii. Tak, chcemy, rozumiemy ten kielich, rozumiemy, że chcemy za tobą pójść. Zresztą ich życie później potwierdziło to. Żyli z Chrystusem, byli z Nim do końca. Jeden z nich napisał Ewangelię plus 3 listy. Chrystus odpowiada, to w porządku, jeżeli chcecie wziąć ten kielich i za mną pójść i tak żyć, to tak się stanie. Natomiast o królestwie nie ja będę decydował, gdzie kto siedzi, ale Ojciec. I tutaj prośba, żebyśmy przeczytali teraz kolejne cztery wersety, które tam się dzieją. Od 24 wersetu czytamy. A gdy to usłyszało owych 10, oburzyli się na dwóch braci. Ale Jezus przywoławszy ich rzekł, wiecie, iż książęta narodów nadużywają swojej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Można sobie wyobrazić, tak, prawda? Mamy 12 uczniów, próbują ze sobą trzymać się razem i nagle dwójka się wyrywa, idzie sobie załatwiać pewne rzeczy. Dowiaduje się o tym 10, no i mają nerwa, że tak powiem. Jak wy mogliście to zrobić? No, to mogliście może nas razem wziąć, może byśmy się jakoś podzielili, nie? 12 nas jest, a nie wy we dwójkę, bo mama was tam zaprowadziła. No chłopaki, no. Już abstrahuję od tematu, no co za fantastyczna praca zespołowa, prawda? Dwóch się wyrywa, idzie załatwiać sprawę, a dziesiątka została z tyłu. A co by było, jakby Chrystus się zgodził? No, szkoda tak, no, tak wyszło, chłopaki, no. Mogliście też podejść pierwsi, mogliście dzień wcześniej albo jakoś nad ranem. Mają słuszne jakby pretensje do swoich kolegów. Są oburzeni, że w ogóle odbyła się taka rozmowa o urzędach bez nich. Pewnie się przestraszyli, że mogła ta rozmowa skończyć się całkiem inaczej. Czyli, że Jezus lub Jakub, znaczy Jan lub Jakub mogli sobie przez mamę coś w końcu załatwić. Ale myślę, że Jezus też zobaczył pewną rzecz. Pewnie zobaczył, że chłopaki, przynajmniej część z nich, nadal nic nie, nadal nie mają przepracowanego tego tematu. No, słowa nic nie używają, to jest nadużycie, żeby tak powiedzieć, że nic nie rozumieją. Natomiast w kontekście królestwa i urzędach i tego wszystkiego, wielkości, kto ma być większy, kto pierwszy, to tam ciągle była ta rozmowa w tym zespole. I kiedy Chrystus właśnie tuż wcześniej mówił im o 12 tronach i 12 apostołach, którzy będą sądzić, chłopaki pomyśleli, no to, to się dogadaliśmy, nie? To 12 już jest. Dobrze, że te 12 stołków tam już jest poustawianych. Jezus koryguje to całe myślenie i jednych i drugich i mówi wtedy chyba najważniejsze słowa w tej całej historii. Wy macie być sługami, jeśli chcecie być pierwsi, macie być ostatnimi. Jeśli chcecie być najważniejsi, macie służyć. Bo ja nie przyszedłem tutaj rządzić, ale przyszedłem służyć ludziom. A służyć macie całym sobą aż do swojej śmierci, bo ja taki przykład dałem. pierwsi z was niech będą ostatnimi. Omówiliśmy kontekst, omówiliśmy to, co się działo. Jakie z tego płyną wnioski? Pierwszy, może dość dziwny, ale z drugiej strony oczywisty, czego można się nauczyć od mamy synów Zebedeusza, to bądźmy odważni w rozmowie z Chrystusem. Bądźmy odważni, nawet jak czasami nie wiemy, czy to dobrze tak powiedzieć, czy dobrze tak myślimy o sobie, idźmy do Chrystusa. Rozmawiajmy z Chrystusem o naszych planach, o naszym wyobrażeniu siebie, o tym, kim On chciałby, żebyśmy byli, ale też bym powiedział o tym, o kim my myślimy, że chcemy, żebyśmy byli, bo tak identyfikujemy nasze predyspozycje, bo tak nam powiedział kolega, tak mieliśmy gdzieś jakiś test, którym wyszło, że możemy porządzić. Idźmy z tym wszystkim do Jezusa i nie wstydźmy się tego. Jezus matki synów Zebedeusza nie odrzucił i nie zgromił. Nie powiedział: ty głupia kobieto, co ty w ogóle mówisz? W ogóle kończymy tą rozmowę, nie będę z tobą rozmawiał o takich rzeczach. Wziął i wytłumaczył. Nie tylko jej, synom, kolegom ich, 12 uczniom. Przychodźmy z naszymi sprawami, z naszym planem na siebie do Jezusa. Zwłaszcza przychodźmy z takimi planami, które dotyczą służby dla Niego. Służby w społeczności, służby w grupie. Przychodźmy wtedy, kiedy myślimy, że możemy wziąć odpowiedzialność i służyć innym. I wziąć odpowiedzialność za innych. Idźmy z tym do Jezusa i mówmy Mu, że takie mamy plany i co On na to. I powie. Nie bójmy się i nie wstydźmy się. On skoryguje nasze plany. Drugi wniosek. Pomimo korekty ze strony Jezusa i czasami trudnych lekcji pokory, na przykład dla liderów przez kilka lat bycia w cieniu, trwajmy przy Nim do końca. Kiedy patrzymy na przykład mamy synów Zebedeusza, pomimo tej rozmowy, która na pewno była dla niej wstydliwa, wytrwała z Nim do końca. Może właśnie od tego momentu zaczęła bardziej świadomie rozumieć, kim Jezus jest. Może wreszcie zaczęła iść za Nim, a nie za swoimi synami. Może wreszcie zaczęła bardziej dbać o sprawy Chrystusa niż o sprawy swoje, czytaj swoich synów. Wytrwała przy Nim. Pomimo korekty. Często też każdy z nas otrzymuje korektę od Chrystusa, zwłaszcza jeżeli szczerze pójdziemy przed Nim, powiemy, no mamy taki plan. Ileż razy Pan Bóg mi skorygował mój plan, powiedział, no chłopie, co to w ogóle za pomysły. Chciałeś? Dobrze, idź, spróbuj. I co ci wyszło z tego? Poniesiesz teraz tego konsekwencje. Ale pomimo wszystko, pomimo korekt, trwajmy przy Chrystusie. Nawet nie wiem, czy ten drugi wniosek nie jest trudniejszy do zastosowania niż ten pierwszy. Bo jednak przyjść do Chrystusa z prośbą, z pomysłem, często nieświadomym, często w emocjach, w radości, że tu odkryłem swój plan i teraz to przedkładam przed Tobą i nagle, no to jest, to myślę, że to może być łatwiejsze. Natomiast wtedy, kiedy dostajemy informację, nie ta droga, nie ta kobieta, nie ta praca, nie te podejście do pieniędzy, nie teraz będziesz liderem, Nigdy nie będziesz liderem. To może być bolące. I wtedy trzeba wytrwać. I to jest przykład. Mamy synów Zebedeusza, która wytrwała. Tak jak powiedziałem na początku, wytrwała, była aż do śmierci Chrystusa, usługiwała przy grobie. Do samego końca była przy nim. Trzeci wniosek. Krzyż, który będziemy nieść, który już niesiemy od lat, jego kielich naszego powołania realizujmy wytrwale. Nie licząc, nie łącząc tego z tytułami, z urzędami, z wizytówkami, z chwałą, z super kazanie, drogi bracie, super pieśń, droga siostro. Realizujmy wytrwale nasze powołanie. Jednak mówimy o krzyżu. Jednak mówimy o kielichu trudnym do wypicia. Do tego się zdecydowaliśmy na takie życie z Chrystusem, powiedzieliśmy tak. Czwarty wniosek. Lekko żartobliwy, ale jednak to powiem. Dla tych, którzy pracują w zespole, myślę, że to jest dobry wniosek. To nie jest dobry przykład pracy zespołowej. Dwóch panów, Jan i Jakub, nie popisali się przed zespołem. Piąty wniosek i ostatni. To, o czym Chrystus mówił już im wszystkim w 26, 7 i 8 wersecie. Bądźmy sługami sobie nawzajem. Innych uważajmy wyższych od siebie. Wspierajmy siebie. Ten, kto tutaj stoi, niczym nie jest ważniejszy od tych, którzy tam siedzą. Ci, którzy tam stoją, niczym nie są ważniejsi od tych, którzy tutaj siedzą. A powiem więcej, ci, którzy tutaj siedzą, niczym nie są ważniejsi od tych, którzy tam chodzą po ulicy. Uważajmy siebie za niższych od innych. Wspierajmy się, usługujmy sobie. Na koniec przeczytam od tegoż właśnie Jana, syna Zebedeusza, z pierwszego listu jego, z trzeciego rozdziału. Dwa wersety, 16, od 16 do 18, więc chyba nawet wyjdzie ich więcej. Po tym poznaliśmy miłość, pisze Jan, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy się słowem, miłujmy się nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Po tym poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim swoje serca, że jeśli by oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. Walczmy o siebie w modlitwie, wspierajmy się w potrzebach, bądźmy względem siebie prawdziwi. Bez wizytówek, bez tronów, bez stanowisk i bez urzędów. Wstańmy i zachęcam do modlitwy. Panie Boże, dziękujemy Ci bardzo za to, kim Ty jesteś, za Twoją naukę, za Twoje słowo, za korektę, którą dajesz nam każdego dnia. Dziękujemy, że możemy się uczyć z różnych historii, także od zwykłej pani, żony, mamy, którą też uczyłeś, kim Ty jesteś, uczyłeś, jak ma postępować względem synów, uczyłeś o Twoim królestwie. Okazałeś jej łaskę, przychylność, zaufanie. Dziękujemy, że możemy uczyć się o wytrwałości od niej, że możemy uczyć się cierpliwości, odwagi, poszanowania Ciebie jako największego autorytetu, jako naszego Króla i Pana. Ale też z tej historii dziękujemy Ci, Panie Boże, za to, że jesteś naszym Bogiem, a my względem Ciebie jesteśmy równi. Bez względu na to, kim jesteśmy, jakie mamy wykształcenie, jaki zawód wykonujemy, w jakim garniturze chodzimy, jak pięknie mówimy, iloma językami, zawsze jesteśmy równi względem siebie i winniśmy sobie okazywać taki szacunek i pokorę względem siebie i uznawać drugich za większych od nas. Za taką radę Ci bardzo dziękujemy. Za każdy moment, w którym przekroczyliśmy tę zasadę, bardzo Cię, Panie Boże, przepraszamy. Chcemy, byś nas uczył, byś nas prowadził, byś nas kształtował w sposób właściwy. Używaj nas, Panie Boże, do spraw w Twoim Królestwie według Twojej woli. Jednak ciągle daj nam serce sługi i mądrość i siłę, byśmy nigdy o tej postawie nie zapominali. Chcemy sobie nawzajem usługiwać i chcemy pamiętać, że to jest jedna z głównych cech, po której ludzie poznają, żeśmy uczniami Twoimi. Dziękujemy Ci za ten wzajemny czas uczenia się z Twojego słowa. Amen.